Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w Wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jędrzej Kodym-Kodymowski. Witam cię.
Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło.
Kodym z apteki był gościem już w Wywiadzie z chuliganem, a teraz jest szczególna okazja. Jest płyta z koncertu nagranego w Radiu Poznań. Jest też 40 lat zespołu. Ja się zastanowiłem, czego ja 40-lecie mógłbym teraz obchodzić i tak, mam czego obchodzić 40-lecie. Wydawałem w moim bloku pismo Brzęk Kapsla, bo w wieku lat 10 graliśmy w kapsle i ja pisakami przepisywałem taką gazetkę. No a ty już byłeś wtedy stary dziad, bo zespół zakładałeś.
83 rok, czyli byłem w trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej w Gdyni, w szkole, która w tamtym czasie, może tu powiem tak nieskromnie, bo to w sumie tak zabrzmi chwalipięcko, ale generalnie była to najlepsza szkoła w Polsce. Tam pamiętam, że w tym rankingu jakieś tam Batory, czy tam te wszystkie inne szkoły warszawskie, które się plasowały w sumie za trójką, no jednak były na tych dalszych pozycjach za naszą szkołą, co świadczyło o tym, że nie chodzi o poziom nauczania, czyli poziom wykładowców, choć być może też miało to jakiś wpływ, to te dzieci tej złotej elity warszawskiej jakoś jednak też niespecjalnie są w stanie przyjmować taką ilość tych wiadomości, żeby rywalizować z naszym małym, w sumie w porównaniu do Warszawy, miastem Gdynią.
Ty wcześniej jako dzieciak miałeś śliczne loczki i krzywy ząbek, tak wyczytałem.
Krzywy ząbek akurat został. Loczki, tak jak mówi moja mama, jakbym zapuścił, bo tu jeszcze po bokach mam ładne, gęste włosy. Tak jak sobie popatrzyłem na siebie w lusterku i zacząłem tutaj po boku ten gąszcz włosów. Natomiast u góry ewentualnie bym musiał zapuścić tak zwaną klapkę, jak w Rudym 102. To pomyślałem sobie, że jednak nie chcę brać udziału w propagandzie Gustlika, Janka, Grigoria i Szarika, którego zresztą można powiedzieć, że już w tamtych czasach jak gdyby sygnalizowała nadejście czasów gender, bo Szarika psa grała suka.
No. To jest wiele mówiące, ale jak to? No przecież można być łysem i mieć kitkę i wyglądać świetnie i kultowo, tak jak ja na przykład, nie?
Nie, no jak najbardziej. Nie, no w ogóle powiem ci, że jestem pod wrażeniem tej fryzury. Rozumiem, że jest to jakiś tam sposób na zachowanie takiego tego animusu, czy tak jak to było przewidywane w tych metafizyczno-magicznych wizjach tajnego stowarzyszenia Vril, gdzie główną kapłanką była Maria Orcic, nie wiem czy kojarzysz. To było stowarzyszenie, było 12 kapłanek, one miały bardzo długie włosy i przez te długie włosy miały się kontaktować z obcymi, z Aldebaranem, czyli dosyć dalekim gwiazdozbiorem.
Ja się z każdym gwiazdozbiorem mogę skontaktować, a ty no. Od razu w Słowotok popadłeś, a to tylko no. Po prostu moja prywatna sprawa. No.
Ale jest taka możliwość, że wiesz, że gdzieś to się zazębia, może nawet poza świadomością, wiesz, że chcesz należeć do tego stowarzyszenia.
Zazębia się przez krzywy ząb. 40 lat apteki, tak? Będzie się teraz obchodzić. Tak.
Zaczęliśmy właśnie nagraniem tej płyty koncertowej. Znaczy się właściwie takiego planu nie było, bo co jest tutaj właściwie najciekawsze, bardzo wiele sytuacji związanych z zespołem jest kwestią całkowitego przypadku. To właściwie można powiedzieć we wszystkich tych którzy brali udział w tym, znaczy nie chcę nazywać to projektem muzycznym, tylko którzy grali w zespole Apteka, ta elastyczność, że jeżeli natrafimy i w tym momencie zawsze obopólna zgoda. W tym wypadku nagraliśmy koncert, który został z wielośladu skasowany, ale po dwóch przesłuchaniach, i to nawet takich niepełnych, doszliśmy do wniosku, że stało się coś, co właściwie stać się nie powinno, bo zostało to nagrane w sposób mistrzowski, że macie człowieka na pokładzie, który jest realizatorem, który nawet nie wiem, czy on sobie sam zdaje z tego sprawę, że nie to, że dobrze słyszy, to jeszcze do tego potrafi nadać, znaczy takie, wycisnąć swoje piętno. Jest to pewien ewenement, który zresztą zespołowi Apteka towarzyszy od samego początku powstania.
Blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.
Bo już właściwie można powiedzieć w 83 roku sam akt powstania też no, nie należał do tak zwanych standardowych, bo to wszystko działo się, ale to już może pan redaktor zapyta,
tak,
a ja będę odpowiadał.
Redaktor jest od pytania, jak wiadomo, co od czego, to ja zadam pytanie, bo podkreślasz tutaj, widzę, że dla ciebie szczególnie ważne i bliskie są sprawy profesjonalne i w profesjonalny sposób pozyskiwaliście gitarę, jak wyczytałem w książce Psychodeliczni Kowboje. Ty, kiedy twój kolega gitary nie miał, podeszł z pewnym profesjonalizmem, wybiłeś szybę i powiedziałeś, znaczy to, w komisie muzycznym powiedziałeś, to teraz masz. No, i tak pozyskiwaliście w sposób profesjonalny sprzęt.
Tu nie chodziło o gitarę dla naszego zespołu, bo akurat w aptece byliśmy osprzętowani, właściwie to, co tam potrzebowaliśmy, to mieliśmy, ale to był zespół Boom Wakacje w Rzymie, a że scena ta trójmiejska, można by rzec, była tak zintegrowana, jak na dzisiejsze czasy właściwie ciężko by było sobie wyobrazić, że mogły istnieć takie relacje pomiędzy zespołami, które jednak jakoś konkurowały ze sobą. Myśmy ze sobą wszyscy konkurowali. Tam każdy starał się znaleźć jakąś taką formułę, która by była oryginalniejsza, fajniejsza od tych, którzy grali w innych zespołach. Ale w kwestiach, jak to się mówi, tych fundamentalnych, byliśmy wszyscy przyjaciółmi i można było na siebie liczyć. Przynajmniej ja tak uważałem i dlatego, jeżeli zgłosił się do mnie zespół Boom Wakacje w Rzymie, komunikując, że niestety stoją w miejscu, bo gitara basowa, którą mieli pożyczoną, musieli zwrócić. Zwroty były wywołane po prostu zazdrością w związku z tym, że Boom zaczął tworzyć rzeczywiście coś wyjątkowo oryginalnego. Nie brzmiał jak te takie, jak to się mówi, oklepane zespoły punkowe. Tu lubię bardzo to określenie, pasowały jak świnie okulary. Świnia się bardziej posługuje węchem, nie potrzebuje okularów, ale jeżeli byśmy jej założyli, to zaraz tą raciczką by strąciła. Ale to jako jakby to jest zupełnie kwestia i temat na oddzielną audycję.
Kopem czy kamieniem to zrobiłeś wtedy?
Nogą, nie?
Nogą.
Miałem nogą. Wysokie takie buty i akurat też chciałem, żeby jednak to miało też jakiś taki efekt wizualny, żeby zrobić to ładnie. Pach, szybka się wybiła, mówię, proszę bardzo, Mówię, co tam u was słychać? Tak widać było, że po prostu nie byli przyzwyczajeni. Taka sytuacja troszkę ich zestresowała, ale wzięli gitarę i tak zostaliśmy właściwie, można powiedzieć, przyjaciółmi do tego stopnia, że po rozpadnięciu się Boom Wakacje w Rzymie, przecież Maciej Wanat, perkusista, przeszedł do apteki. Wnosił bardzo dużo, jeżeli chodzi o prawdziwą takie spojrzenie na sztukę, czyli wprowadził do apteki, która ze względu na moją skromną osobę była bardziej takim odpowiednikiem tego, co później w Ameryce stało się modne, że ludzie właściwie, można powiedzieć, z pogranicza prawa i bezprawia zaczęli tworzyć, i tak powstał zresztą rap, czy tam pewne pierwsze formy metalu, gdzie śpiewali o tym, że no to system, także jeżeli się robi coś takiego nielegalnego, to nie działa się na niekorzyść ludzi, tylko po prostu się niszczy system.
Tędy owędy szwędają się mędy, agresja ich rozpiera, szukają frajera. Ciemne ulice, strychy, piwnice, kołęsa się i szwęda, pierdolona męda.
Ja chciałem cię zapytać o coś, co jest dla ciebie jakąś oczywistością, a dla ludzi z innych miast niekoniecznie. Czym była gdyńska scena, trójmiejska scena? Autor książki Psychodeliczni Kowboje pisze, że to było ostatnie niezależne, spontaniczne, oddolne zjawisko rockowe, zanim to wszystko stało się komercją. Znaczy nie wszystko, ale góra tego zjawiska stała się komercją. Na czym polegała ta specyfika? Co to było? Co warto, żeby, nie wiem, małolatom dzisiaj z tej historii przekazać?
Po pierwsze, faktycznie było to oddolne i wyjątkowa jakaś konstelacja ludzi z całego Trójmiasta, którzy się zaczęli identyfikować z tą rewolucją punk rockową, ale nie wszyscy i interpretowali ją bezpośrednio, tak jak na przykład, no nie wiem, pierwsi rewolucjoniści, powiedzmy ci sowieccy, że jest to kalka tego, co jest napisane, ewentualnie jakoś tam dopracowywane do warunków. No wiadomo, że tam rewolucja październikowa nie mogła przebiegać tak jak w społeczeństwie zindustrializowanym, bo po prostu w Rosji nie było przemysłu, więc tam dołączyli do tej rewolucji ludzie z lumpen proletariatu, ewentualnie przestępcy i ludzie z marginesu.
To mi się przypomina książka towarzysza Albina Siwaka, to był taki...
Tak, ja pamiętam.
Falkonetti, betonowy komunista, i on opisuje w tej swojej książce, którą przysłał do redakcji, zaskoczenie, Albin Siwak do nas książkę przysłał. Ja ją wziąłem, z ciekawości przeczytałem, i on opisuje, że tu walczył z Solidarnością i tak dalej, gdzieś przychodzi na jakieś spotkanie, mówi, a tu była ta i ta zadyma, ta i ta manifestacja, i ci, co to robią, to są kryminaliści. Ja tu mam teczkę tego i tego. Taka jest specyfika różnych rewolucji, różnych buntów, w tym buntów, które są bezspornie słuszne, że bunty wyciągają ludzi, którzy się nie boją. A ci ludzie, którzy się nie boją, to czasem są przestępcy, czasem się nie boją.
Nie mają nic do stracenia, a z drugiej strony po prostu wiedzą ewentualnie, jakie mogą ponieść konsekwencje. Ale mówmy o trójmiejskiej scenie alternatywnej i o tym, kto tam trafił i dlaczego zostały wyeliminowane formacje, które bezpośrednio próbowały kalkować ten punk rock zachodni. Chociażby z tego względu zostały wyeliminowane, że Po pierwsze, myśmy mieszkali w kraju, który był krajem rządzonym przez władzę totalitarną. To jest raz. Punk rock, który pochodził z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, bo one też się różniły pomiędzy sobą, był przecież, stworzył się, urósł na bazie kapitalistycznego, tylko w czasach kryzysu tego kapitalistycznego. I ci, którzy kalkowali, którzy na przykład będąc w takim mocnym, pod mocnym wpływem tej ideologii anarchistycznej, czyli będąc, czy czując się, czy pretendując do bycia anarchistą, czyli no generalnie człowiekiem, który nie uznaje żadnej władzy, żadnej organizacji. Tam oprócz oczywiście tych odmian, bo był też i tam anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, były też te różne sposoby tam interpretowania Kropotkina czy innych anarchistów. No niemniej jednak ci tacy anarchiści, którzy na początku XX wieku występowali w Rosji, właściwie można powiedzieć, mieli się nijak do tych, którzy zaczęli powstawać w Anglii, i w Anglii akurat ten ruch został od razu, od samego początku, wykorzystany komercyjnie. Mimo że ci, którzy brali w nim udział, buntowali się przeciwko temu, im bardziej się buntowali, tym bardziej to nakręcało koniunkturę. Sklepy, które sprzedawały te gadżety świadczące o tym, że są anarchistą. No, jednym słowem, no można było w Londynie po prostu pójść do sklepu jako, nie wiem, normalny człowiek, tradycyjnie ubrany.
I kupić coś zakazanego.
Nie,
tak?
I wejść po prostu z tego sklepu już jako anarchista, punkowiec ze wszystkimi gadżetami. Każdy zaczął szukać odpowiedzi, jak tą formułę przerobić i rozumieć na własny sposób. I też tak
i
się
przerobić
stało.
Na polską rzeczywistość, tak?
No w ogóle, że korzystamy z tego, jesteśmy gdzie indziej, nie kalkujemy, tylko tworzymy ten ruch w oparciu o nas samych, no, o nasze przekonania, jak my to rozumiemy.
Wiesz, to bo w 90-tych latach, jak czytałem anarchistyczne...
To już późno.
Tak, bo
ja jestem rocznik 80,
no. 72, ale odniosę się do tamtego, mówiąc o 90-tych latach, jak czytałem czasopismo Mać Pariatkę Anarchistyczne,
tak.
To w nim wszystko, co było, jakieś komiksy punkowe i tak dalej, to były fajne. Najbardziej nudziło mnie, kiedy teksty, były przedruki jakichś ideologów anarchistyczno-podobnych Zachodu, które były bardzo mądre, było bardzo dużo mądrych słów, kompletnie nie pasowały
do zagranicznego, no wiadomo, zagranicze.
Kompletnie nie pasowały
do naszej rzeczywistości.
Do naszej rzeczywistości. Także mówię, ten punkowy komiks Pały z Lublina, no to było super, a to było nudziarstwo dla mnie, tak?
Znaczy nie, no to było w ogóle, można powiedzieć, pierdzielenie głupot. Rozpływali się z zachwytu na temat tego właśnie socjalistycznego rozwoju społeczeństwa, czyli tej świadomości socjalistycznej, gdzie nikt nic nie potrzebuje, nie potrzebujemy gromadzić żadnych dóbr, własność jest wspólna, właściwie niczego nie posiadamy.
A my już wiedzieliśmy, jak to jest, tak?
I wtedy faktycznie, że zdarzały się takie osoby, które przychodziły i pierdzieliły takie głupoty. No ja pamiętam, że przyjechała jakaś tam do Jarocina ekipa punkowców z Warszawy, z którymi żeśmy prowadzili dyskusję. No to już tam w pewnym momencie już taka zrobiła się, powiedzmy, napięta sytuacja, że to lada moment mogło eksplodować, by się skończyło po prostu taką, można powiedzieć, konkretnym laniem. Ale na koniec po prostu padło tak głupie słowo, że myśmy bez słowa odeszli, bo jeden właśnie z tych takich tych głównych doktrynerów warszawskich, jeżeli chodzi o punk rocka, mówi, że nigdy więcej nie zrobił dla punk rocka, jak nasza władza, jak PZPR, jak ludzie, nie PZPR, tylko ZSMP, że oni oni to zrozumieli i udostępnili im klub, gdzie oni mogą, no to po prostu nie do wiary.
A to był Owsiak czy Chełstowski?
Nie, akurat nie, jeszcze Owsiaka tam nie było w ogóle, to jeszcze był Walter, był głównym tym decydentem i rozdawane były takie karteczki, gdzie się wpisywało swojego tam faworyta, więc właśnie ta ekipa, cała załoga warszawska chodziła i rozdawała już wypisywane te karteczki, żeby głosować, żeby ten plebiscyt wygrał tam ten zespół, który oni reprezentowali i żeby tam dostali tą główną...
Wiesz to, a ja przez przypadek kiedyś trafiłem na coś, co jest dokumentacją jakby sowieckiej podbudowy tej metody. Pismo się nazywało Zarzewie, wychodziło w latach 80., było wydawane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Niektórzy je kupowali ze względu na plakat, który z tyłu był z jakimś zespołem. I tam był wywiad z Aleksandrem Oskinem, sekretarzem ambasady sowieckiej w Warszawie, który, jak później wiadomo, był
trochę amerykańskie, nie?
No trochę tak, no. ale dowód nie był amerykański, bo był jakimś agentem KGB, który miał się opiekować, jak później Trybuna pisała już w 90-tych latach, organizacjami młodzieżowymi w latach 80-tych. I ten Oskin mówi dokładnie, kopiuj i wklej to, co ty powiedziałeś, jako instrukcję. On mówi, że widzicie, bo są takie sytuacje, że przychodzi taka dziwna młodzież subkulturowa i ona chce sobie założyć jakiś klub, jakiś metalistów, użył określenia nie metalostów, tylko metalistów, czyli metalist Charków się, nie wiem, kojarzy, że metalurgiczne sprawy.
No pewnie i wtedy, ktoś mu tak powiedział, wiesz, tak, jak to się mówi dla żartu, i on to powtarzał. No.
Tak, i on mówi, i widzicie, bo jak będzie siedział nieodpowiedzialny działacz komsomołu, to on ich odtrąci, powie, idźcie precz, nie tak, jesteście
to jest,
obcy.
Tak. To jest propaganda imperialistyczna.
A działacz komsomołu powinien ich przyciągnąć, powiedzieć tak, u nas w komsomole zróbcie sobie ten klub, bo jeśli nie, mówił towarzysz Oskin, to oni założą własny klub i tam będą szukać tej muzyki, nie wiadomo z jakich źródeł, może z jakichś zachodnich radiostacji i to może nam się wymknąć spod kontroli. Czyli to jest żywy dowód, że to była część jakiejś koncepcji sowieckiej.
Nie, no bezsprzecznie, no wiesz, to nawet emisariusz przysłany z ramienia PSJ, czyli Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego z Torunia, Waldek Rudziecki, który przyjechał z Torunia, bo wcześniej był szefem klubu Odnowa, przyjechał do Trójmiasta, dostał mieszkanie służbowe, odgórnie po latach żeśmy się dowiedzieli, że to w ogóle była dyrektywa i jakiś tam prikaz, jakoś tam, jak to tam się nazywało, wydany przez jakąś tam egzekutywę PZPR-owską, żeby zapanować nad tym żywiołem, bo to się może wymknąć spod kontroli. To była spółdzielnia, bo trzeba było głosować. Te głosowania były tam załatwiane tak, żeby głosować, no oczywiście, żeby wybrać tam szefostwo. Ja zawsze zgłaszałem taki monit, że owszem, możemy przyjść zagłosować, nie ma problemu, ale pod warunkiem, że wjedzie 10 kontenerów piwa, nie? No.
To jest konkretny warunek.
Faktycznie, że spółdzielnia nazywała się Młodzieżowe Centrum Kultury, które od razu dostało siedzibę, dofinansowanie. Prezesową była pani, którą zresztą znałem wcześniej, bo ona była dyrektorką teatru tego dramatycznego, no, w ogóle związany z dramatem, bo to faktycznie ten teatr był jeden wielki dramat. Została tą prezesową tego Młodzieżowego Centrum Kultury, także przypuszczam, że nie ze względu na miłość do muzyki awangardowej, tylko ze względu na profity, które tam płynęły z tego. Zastępcą był normalny taki ubowiec, ale taki normalny, z wąsem czarnym, tak jak, teraz jest taka moda akurat, bo te wszystkie tam postacie celebryckie wystawiane przez tę Agorę czy coś, to też teraz noszą te takie wąsy właśnie uboskie. No nie powiem, że jakiś był to wybitny intelektualista, bo faktycznie łatwo go było namówić do wszystkiego zawsze jakimś tam sposobem. Nie? No wystarczyło powiedzieć, to, bo... że chyba się nie boisz. Nie wiesz, no.
Wiesz to, bo jak jacyś młodzi tego posłuchają, mówią, a może i ciekawe, ale stare dziady opowiadają jakieś stare
historii. I dobra, historii. Ale nie, daj mi skończyć myśl, bo właśnie ja dążyłem do tego, żeby przez to, że nikt więcej, wracając do tego wątku, nikt więcej nie zrobił dla punk rocka, jak ZSMP, organizacja młodzieżowa, czyli dając te pomieszczenia w Trójmieście, organizując festiwal. Parę osób po prostu nawet nie zdawało sobie sprawy, że ktoś to chce kontrolować i to się wymykało w ogóle, już chociażby z prostej przyczyny, że tych ludzi nikt poważnie nie traktował, mimo że żeśmy wszyscy udawali, że bardzo są dla nas ważni. I wtedy nagle po jakimś czasie w radio rozgłośni harcerskiej prowadzonej przez Pawła Sito usłyszałem piosenki, które mówiły o tragedii na przykład dzieci czy obywateli, ale mieszkających czy tam gdzieś w Ameryce Środkowej, czy problemach na Bliskim Wschodzie, czyli generalnie w ogóle te tematy, można powiedzieć kolokwialnie, jak to się mówi młodzieżowym językiem, po prostu były z dupy, nie? I tak jak według mnie ewentualnie trzeba było na swój sposób śpiewać, no tak przynajmniej ja rozumiałem, jak Sex Pistols śpiewał God Save the Queen with the Fascist Regime, tak właściwie u nas można było to przełożyć, ale też atakować tych politruków, tą czerwoną zarazę bezpośrednio czy za pomocą jakichś tam metafor. A tu nagle słyszę
zespoły... Ty nawet tak. Pieśń Budujemy Nowy Dom. Podobno śpiewałeś w szkole pod melodię Sex Pistols.
To akurat była impreza organizowana w liceum hotelarskim. Myśmy tam w ogóle pojechali nie dlatego, że chcieliśmy tam zagrać, tylko tam akurat takie najładniejsze dziewczyny i to można powiedzieć, że same dziewczyny jak są w takiej szkole,
to warto odwiedzić.
To po prostu tak, wizyta pierwiastka męskiego już, jak to się mówi, wywołuje tą rywalizację i no jest fajnie. No w każdym razie dyrektor niestety nie zaakceptował, bo myślał, że to wszystko będzie troszeczkę ciszej i pierwsze co powiedział, mówi, weźcie te bębny, wyciszcie, nie? Wiesz. No. Także no widać było, że poza tym, że nie znał się na instrumentach, nie wiedział, że niektóre są troszeczkę głośniejsze niż inne bez nagłośnienia. Naszą ziemią jest morze, śpiewałem. Naszą ziemią jest morze, które wita falą, naszą siostrą jest mewa, naszą siostrą mast. I tam wszystkie nasze drogi są niebieską dalą, a naszą muzykę gra na morski wiatr. No, także taka... piosenka, no jeżeli chodzi o punk rocka, to tak no niespecjalnie, pod melodię Submission, pod Sex Pistolsów, ale no niestety no, nie zaśpiewałem nawet jednej zwrotki, bo ten dyrektor mówi, debębny i on tutaj zarządza tego, proszę włączyć ten prąd i wszyscy wracają na lekcję. No.
Porozmawiajmy o próbie opisywania tej rzeczywistości, tego świata naprawdę, nie tak jak miało być zdaniem tych, co najwięcej zrobili dla punk rocka ZSMP, tylko opisywanie naprawdę, tak? Jak się słucha Ujarane Całe Miasto, to mamy jakiś taki, nie wiem, pochód jakichś takich naszych postaci z lat 90. No nie jak w Weselu, ale nie, tu narkomani, tu skini, tu panki, tu panie lekkich obyczajów, nie, no tutaj muszę malarze, naukowcy, inni.
No. Tutaj muszę powiedzieć szczerze, że piosenka Ujarane całe miasto. Była taką, właściwie można powiedzieć, bardziej afirmatywnym sposobem zmiany rzeczywistości.
Ujarane całe miasto, wszyscy idą ulicami ciasno. Narkomani i faszyści, panki, terroryści, naukowcy i malarze, szmaty, mędy, kondoniarze.
W której żyliśmy, a żyliśmy w świecie alkoholików, bo właściwie taką podstawowym sposobem celebrowania czegokolwiek, czy sprawdzania, czy ktoś jest w porządku, czy nie, no bo wiadomo, że jak ktoś nie pije, to kapuje i tak dalej, i tak dalej.
Zgadzam się.
Więc wprowadzając nowy świat, przedstawiciele nowego świata mają nowy sposób na celebrowanie tych ważnych chwil. Więc w tamtych czasach ujarane całe miasto było synonimem tego, że my już jesteśmy zupełnie gdzie indziej, że nie identyfikujemy się z tymi, którzy są, jak to się mówi, zwolennikami opierdzielania tych bałaganów ze sklepu. To była dla nas patologia. Jeżeli ktoś nie kuma spraw jarania, bo tak się wtedy to nazywało, to znaczy, że jest wieśniakiem i po prostu nie pasuje i jak to się mówi...
No, dla mnie to są obrzydliwe treści, które wypowiadasz w tej chwili, bo ja uważam, że my pijacy nieśliśmy za sobą niesamowity świat wartości i że deprecjonowanie go przez takich snobujących się jakiś strój miasta to coś obrzydliwego. To taki Adam Michnik z ciebie wychodzi, że gardzisz tymi nami dołami społecznymi, które
Adam Michnik tutaj, wiesz, nie jest adekwatnym przykładem, bo wiem, że raczej tam, wiesz, odkorkowanie pół literka.
Mi się ten podział wydaje całkowicie sztuczny, tak? No, ludzie tak, robili jedno i drugie, tak?
Jeśli zadałeś mi pytanie, więc
tak, ale ja mówię ci o moim odczuciu, nie? Że dla mnie ten podział jest sztuczny. No, ludzie lubili i takie używki, i takie.
Jeżeli ktoś...
To się przeplatało...
przeplatało się. No powiedzmy sobie szczerze, na samym początku to w ogóle to było coś takiego, wiesz, co wywoływało konkretne lęki. Korzystając z literatury polskich tych moich idoli, doszedłem do wniosku, znalazłem tą taką formułę, a opierałem się zawsze na Witkacym, na Norwidzie, ale też i na Młodej Polsce, a i też na tych, na klubie
Młodej
paryskim.
Młodej Polsce też przeplatali.
Na klubie paryskim, gdzie były te przecież kluby haszyszystów, gdzie pili absynt, gdzie to wszystko się działo, bo to wiadomo, że to nie były żadne nowe historie, ale komuna wprowadziła taki, jak to się mówi, etos picia nafty, nie? Że ta woda jest takim, jak to się mówi, podstawowym tym substytutem. Dopiero jak się nachlejemy, wypijemy po litrze i każdy to wytrzyma, no to wtedy możemy zacząć rozmawiać o prawdziwym komunizmie.
Ale z drugiej strony buntował się i raczej nie dał się systemowi sformatować raczej robotnik, który po robocie się raczej napił alkoholu. Ja pamiętam zresztą ten czas, bo to było takie nieuchwytne w pewnym momencie, że był czas, kiedy na osiedlach się raczej wyłącznie piło, a jak ktoś miał coś wspólnego z innymi substancjami, no to taki był ćpun, tak trochę się patrzyło na niego.
Taki
pankowiec, ktoś taki. A później to się zmieniło i to właśnie w czasach hip-hopu się zmieniło.
Nie, to już wcześniej się zmieniło. Była tylko trawa. Była tylko marihuana. I to powiem ci, że wiesz, po wymyśleniu, żeby tą marihuanę zacząć z niej korzystać, gdzieś tam dowiedziałem się, że ona rośnie w Bydgoszczy, na ulicy Kujawskiej. Pojechałem, pożyczyłem od kolegi tarpana. Tam były tereny, gdzie ta konopia przemysłowa była, wiesz, hodowana przez tam nawet za Bydgoszczą, czy koło Gniezna są takie miejscowości, Wielki Konopat, bo to się, wiesz, no kiedyś konopia była jednym z głównych roślin, które były hodowane na włókno, na pasę, na opał. Pojechałem tym tarpanem do tej Bydgoszczy, zapytałem się, gdzie jest ulica Kujawska. Dojechałem na tą ulicę Kujawską, tam spotkałem kolorowo ubraną młodzież. Spytałem się, czy orientują się. Mówią, tak, tu jest magiczna górka i faktycznie, wiesz, no wszedłem w miejsce przy tej, jak się nazywa rzeczka w Bydgoszczy?
Brda.
Brda, przy Brdzie, gdzie, no wszedłem tak, jakbym się poczuł na Jamajce, wiesz, drzewa w wysokości paru metrów, więc wycięliśmy tych, bo jeszcze był kolega, wycięliśmy tych drzew tyle, że tą całą paczkę tego tarpana wypełniliśmy, no tak jakbyśmy wieźli z sianokosów.
I rozumiem, że to chodziło wam wtedy,
i przez całą Polskę żeśmy jechali, mało tego, zatrzymywały nas patrole milicyjne. Pytali się, co to jest, mówię, że to jest pasza dla zwierząt. I nie było żadnego problemu.
Nie, bo ja myślałem, że wy to na opał chcieliście. Mówiłeś, że na opał to się stosowało.
Nie, kiedyś to się wystosowało. Ona miała po prostu taką właściwie żadną moc, że jak żeśmy ją zaczęli palić, to w pewnym momencie już tam po 20 czy 30 skrętach żeśmy dochodzili, że może jeszcze jeden, dwa i coś się zacznie dziać. Tyle, no.
No i widzisz, no alkohol zawsze działa. Przebiliśmy się przez tematykę alkoholowo-używkową.
Stąd się wzięła piosenka Ujarane całe miasto i wiesz, i choć...
I ten nurt twórczości apteki.
I absolutnie każde powielenie czy kalkowanie skądś tam jest przez całość tych ludzi zgromadzonych wokół właśnie tej grupy rozpoznawalne i od razu był to fakt, który go dyskredytował.
Wiesz, to jak mówisz o tym kalkowaniu, rzecz absolutnie współczesna, bo do tego jakoś przechodzimy. Ja napisałem taki tekst, że kiedy się pojawiły przy okazji tego strajku kobiet, te tam jakieś queer anarchizm, queer punk, jakieś takie coś, ja mówię, zaraz, to jest robienie jakiejś takiej podmianki, tak, bo istniał jakiś polski punk, istniał polski anarchizm, który miał różne wady, zalety, no ale...
Ale nigdy nie miał legitymacji. No.
Tak, nie miał legitymacji właśnie... i miał swoją historię, tam nie wiem, z gwiazdami Joanną i Andrzejem się buntował przeciwko Okrągłemu Stołowi, Waluszko, tam te wszystkie jakieś takie postacie.
To była podstawa, to, że były jakieś taka próba tej fraternizacji pomiędzy tym totalitarnym systemem, który oprawiał nasz naród, który w gruncie rzeczy w prostej linii był spadkobiercą tych, którzy zabili naszą elitę w Katyniu, w Miednoje i w innych miejscach, Kaźni, gdzie ginęło się za to, że jest się Polakiem. Oni nagle przy okrągłym stole, jeszcze pamiętam tą taką mocną reklamowaną kwestię, że polscy rzemieślnicy specjalnie, nieodpłatnie zrobili ten stół okrągły do tego, żeby po prostu Polacy zasiedli. A co to byli za Polacy? No tutaj akurat z perspektywy czasu dowiadujemy się, że może i oni byli z pochodzenia Polakami, ale polskich spraw nie załatwiali. I w gruncie rzeczy tutaj powoływanie się na to, że była to bezkrwawa rewolucja, to jest jedyna rzecz, którą się przykrywa fakt, że cała własność prywatna, znaczy cała własność państwowa została przejęta przez ludzi, którzy w zasadzie na samym początku tych swoich przezwisk mają dwie literki. T i W.
Spójrzmy na to, jak, bo drugiej młodości nie będziemy mieć, coś tej młodości robiliśmy, coś tam dymiliśmy. W jaki sposób, co z tego ocalało do dzisiejszych czasów wartościowego, a co jest głównowarte, tak? Będziemy mieć wybory, wybory, w których, które są nietypowe. Nie chodzi tylko o to, czy się dorwie jakaś sitwa z prawicy, czy lewicy, czy z centrum, tylko mamy wojnę na Ukrainie i zdaje się, że ten główny wybór, wbrew temu, co ci małolaci różni buntujący się dzisiaj, co jest rzeczą normalną, mogą sądzić, jest wybór pomiędzy tym, czy będzie kontynuacja działalności niepodległościowej, w tym tej na rzecz Ukrainy, między morza ze wsparciem Ameryki, dopóki się da przynajmniej. I jest groźba, że lobby niemiecko-rosyjskie tutaj wróci. Czyli jest coś dotyczącego fundamentalnie naszej wolności. Gdzie jest dzisiaj miejsce kogoś, kto myśli wolnościowo w tym wszystkim? Kiedy znowu się robi tak jak w tamtych czasach, no czas niespokojny.
Całe szczęście, że będzie możliwość i tego się, to się nie zakończy. Walka o to, żebyśmy żyli w wolnym kraju, żeby ta nasza wolność się rozwijała według naszej wizji. O to, o co walczyli nasi dziadowie, pradziadowie, w ogóle można powiedzieć grubo, wiesz, wiele pokoleń wstecz. Czy mój pradziadek, czy mój dziadek, czy mój ojciec, czy moja matka, czy mój drugi dziadek. I tak by można właściwie tutaj lecieć aż do XIII wieku, do króla Łokietka. Wszyscy walczyli i w tych przypadkach, kiedy nie było innej możliwości, po prostu ginęli. Największą wartością dla wspólnoty naszej polskiej jest żyć w kraju, w którym my kształtujemy swoją rzeczywistość. Żyjemy w warunkach, gdzie każdy może odnaleźć coś dla siebie. Powinniśmy jednak już starać się wybierać i stawiać na te postaci, które są wiarygodne. Przynajmniej w większości swojego całokształtu, w tej aurze swojej intelektualnej, że tak powiem, przestrzeni, w której te plany, które są tworzone, są tworzone w tym kierunku, żebyśmy mówili po polsku, żeby ten język mógł się rozwijać, żeby mogły powstawać ekstremalne gatunki sztuki, tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym, których moim zdaniem wymiarem tego rozwoju naszego cywilizacyjnego były właśnie postacie typu Witkacy, Stanisław Szukalski, czy ci, na których oni się, Bruno Schulz, no bo też tutaj nie można zapominać o twórcach, którzy czuli się Polakami, bo to akurat w ogóle w tamtych czasach mówiło się o tym, ale suma summarum, w konsekwencji ostatecznej nie miało to takiego znaczenia, bo...
Wiesz, to jest taki tekst Stefanii Zachorskiej, później będącej na wygnaniu, o Witkacym, która była przyjaciółką Witkacego w różnych czasach i ona opisuje, że widziała Witkacego uciekającego z Warszawy przed 17 września, tuż przed jego samobójstwem. No i, tak, ona opisuje to w ten sposób, literacko, łącząc to, że go widziała i to, że go spotkała, jakby z tym jego samobójstwem, mówi, on sobie zdał sprawę, że pomiędzy dwoma światami, które nadchodzą, to tym ze wschodu, bolszewickim hamem, i z drugiej strony...
On był przecież w Rosji, nie?
Tak, a on był i znał Rosję.
Widział początek tego...
I widział, co nadchodzi, i on w tym momencie nawet, no bo wiadomo, ojca miał Piłsudczyka i ten, on sobie, jak ona pisze, zdał sobie sprawę, że istnienie takiej indywidualności jak on było możliwe tylko pod warunkiem istnienia wolnej Polski.
I tak samo właśnie uważam. Jestem tego samego zdania, że miarą naszego rozwoju, naszych osiągnięć cywilizacyjnych, które nie tylko są związane z tym, czy mamy lepsze komputery, czy tworzymy lepsze maszyny, bo wręcz nawet czasami jest to zaprzeczenie rozwoju cywilizacyjnego, bo rozwój cywilizacyjny wiąże się z całokształtem, czyli z tym, gdzie człowiek może uwalniać swój potencjał intelektualny i duchowy, gdzie właściwie można powiedzieć, że te wszystkie takie zapędy w stronę zachłanności do rzeczy materialnych, które mają zastępować nam najważniejszą rzecz, najcenniejszą, czyli wartości duchowe. W kraju, gdzie jesteśmy wolni, gdzie jesteśmy w granicach, granicą naszej wolności jest obszar, gdzie po prostu się porozumiewamy w tym samym języku, czy nawet w jakichś tam różnych dialektach, ale rozumiemy się, myślimy podobnie, mamy podobny temperament, nie szargamy, już będąc oczywiście dojrzałymi ludźmi, bo nie mówię o młodzieży, która ma prawo, jak to mówił Piłsudski, kto w młodości nie był socjalistą, bo akurat w jego czasach nie spodziewajmy się, że będzie porządnym człowiekiem. Stoimy przed niebezpieczeństwem, że zostaniemy socjotechnicznie oszukani, że...
Moim zdaniem to jest tak. Wyszlibyśmy z tego studia, pójdziemy tutaj na Głogowską do knajpy, gdzie siedzą te Julki. Jeśli przyjdziesz tam w takiej koszulce Achtung Russia, no to wszyscy z zachwytem, masz rację i tak dalej. Te same Julki, które poszły na strajk
dobry
kobiet,
projekt,
przyszły...
Wiesz, Korkucia,
no dobry. Przyszły też pod konsulat rosyjski protestować przeciwko wojnie. Tylko, że partie, obozy polityczne, które one mogą wesprzeć, powstały wcześniej i elity tych grup stanowią ewidentne lobby rosyjsko-niemieckie.
Ja
to jest straszny paradoks, gdyby miało się tak stać, że Polacy kartką wyborczą zrezygnują z niepodległości. To jest coś tak niewyobrażalnego dla mnie. I do tego zdecydują o tym ci Polacy, których ogromna część tego nie chce. Tylko ta sprawa znajdzie się gdzieś tam na marginesie. Ci liderzy powiedzą tym Julkom, no co chcecie, macie tutaj prawa LGBT, macie tam, nie wiem, aborcje różne inne. Ci tam od tych, co się nazwią liberałami, to powiedzą, macie więcej tutaj dla przedsiębiorców, mniej dla pracowników, coś tam, gdzieś tam. Wszyscy coś sobie z tego uszczkną, coś sobie z tego wezmą, a u góry będzie jakiś Tusk, czy jakiś inny Sikorski, który bredzi to, co bredził ostatnio. I wszystkim może być wtedy dobrze, tylko Polski do cholery nie będzie.
Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy władzę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezcenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześniej, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu.
Ile razy mam taką właśnie sytuację, gdzie to już poza tym, że jestem krytykowany, że występuję, gdzie no nie będę się tłumaczył, bo nie jestem winny, że zostałem zaproszony przez Michała Rachonia, który akurat od, pamiętam, mało lata, zawsze taki, no to jak to się mówi, mało lat, ale wysoki, towarzyszył koncertom zespołu Apteka, zresztą bez sprzętu serdecznie oczywiście lubi ten zespół, choć w tych kręgach, w których się porusza, może akurat ta grupa nie do końca do wszystkich przemawia, ale to nie w tym rzecz. Występując u niego, wielu osób sugeruje mi, żebym nie mówił tego, czy tamtego, czy żebym na przykład nie krytykował Niemiec. Na dzień dzisiejszy określanie kogoś, że on jest prawicowy czy lewicowy, to już jest, można powiedzieć, zupełnie niepasujące do naszej rzeczywistości, bo przecież w pewnym sensie na przykład środowiska prawicowe dbają o ludzi pracy, o tych najbiedniejszych, o tych, którzy są de facto wykluczeni, a środowiska lewicowe zabiegają o to, żeby przedsiębiorcy mogli po prostu, jak to się mówi, łupić bez żadnych konsekwencji tych ludzi, którzy są zatrudnieni, żeby oni pracowali w ogóle w nieokreślonym tym systemie godzinnym, czyli w ogóle te pojęcia w ogóle nie mają racji bytu. Tym bardziej już tak patrząc na tych takich kacyków PZPR-owskich, europosłów, no Parlament Europejski, no czyli twór, który de facto już jest przygotowany po rozpadnięciu się państw narodowych. A rozpadnięcie się państw narodowych oznacza wprowadzenie dyktatury, która będzie następnym asumptem i zaczątkiem tego, że Europa, bo w Europie to nie przejdzie na dłuższą metę. I to skończy się, i to się wtedy skończy krwawą rzezią, prędzej czy później. Tu jestem obywatelem polskim. Nigdy nie chciałbym być obywatelem innego kraju. Nigdy bym się nie przeniósł, mimo że podróżowałem po całym świecie. No oczywiście nie byłem w Australii, w Nowej Zelandii, w paru takich miejscach nie byłem, ale cały Daleki Wschód, można powiedzieć, że też i całą Rosję zwiedziłem, nie mówiąc już o Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Nigdy bym nie chciał się przeprowadzić nigdzie. Jestem Polakiem, chcę być Polakiem, zostanę Polakiem, tak jak moi rodzice, moi dziadkowie, moi pradziadkowie. Będę zajmował się sztuką i szukał w niej tej wolności, która jest miarą rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju, bo kraj, gdzie nie ma wolnej sztuki, gdzie nie ma ludzi, którzy starają się rozwijać w sposób ten metafizyczny, tak jak mówił to Witkacy, to znaczy, że są w kraju zniewolonym.
Wolny człowiek Jędrzej Kodym-Kodymowski był dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
W wywiadzie z chuliganem. Inna opowieść o sztuce, inna opowieść o buncie, inna opowieść o transformacji, inna opowieść o subkulturach i inna opowieść o naszych współczesnych wyborach. To była dzisiejsza rozmowa w wywiadzie z chuliganem, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.